Lekcja dziewiąta. 26 listopada. Trudne wersety. Sobota po południu. 19 listopada. Tekst pamięciowy. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 5, 39. Apostoł Piotr radzi nam, byśmy byli zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Pierwszy list Piotra 3, 15. A apostoł Paweł dodaje, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Drugi list do Tymoteusza 4, 2-3. W takim razie powinniśmy przyjrzeć się nie tylko tym fragmentom Pisma Świętego, które łatwo wyjaśnić i dopasować do naszych wierzeń, ale także tym, które powszechnie są używane na poparcie czegoś innego niż to, w co my wierzymy. Czyniąc to, powinniśmy naśladować inspirujący przykład Jezusa. Sam Chrystus nigdy nie zataił żadnego słowa prawdy, lecz zawsze wypowiadał ją w miłości. Nigdy nie był szorstki. Nigdy nie powiedział niepotrzebnie surowego słowa i nigdy nie zadał wrażliwej duszy zbędnego bólu. Nigdy nie potępił ludzkich słabości. W tym tygodniu będziemy studiować intrygujące fragmenty Pisma Świętego wykorzystywane w celu uzasadnienia nauki o nieśmiertelności duszy. Te rozważania powinny wzmocnić nasze przekonania i pomóc nam odpowiedzieć uprzejmie tym, którzy podważają nasze fundamentalne zasady wiary. Niedziela, 20 listopada. Bogacz i Łazarz. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16, 19-31. Dlaczego przypowieść ta nie może być dosłownym opisem życia po śmierci? A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło, teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz? I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Niektórzy komentatorzy sugerują, że Ewangelia Łukasza 16, 19-31 należy interpretować dosłownie, to znaczy jako opis stanu człowieka po śmierci. Jednak pogląd taki prowadziłby do szeregu niebiblijnych wniosków przeciwnych wielu wersetom, które do tej pory studiowaliśmy. Po pierwsze musielibyśmy przyznać, że niebo i piekło są tak blisko siebie, iż ludzie przebywający w obu miejscach mogą tam ze sobą rozmawiać twarzą w twarz. Musielibyśmy także założyć, że w życiu pozagrobowym, gdy ciało spoczywa w grobie, istnieje świadoma forma duchowej duszy mającej oczy, palec i język, a nawet odczuwającej pragnienie. Gdyby ta przypowieść była opisami stanu człowieka po śmierci, to niebo z pewnością nie byłoby miejscem radości i szczęścia, gdyż zbawieni mogliby z bliska śledzić niekończące się męki potępionych bliskich im osób, a nawet rozmawiać z nimi. Jak matka miałaby być szczęśliwa w niebie, widząc nieustającą agonię jej ukochanego dziecka w piekle? W takim kontekście niemożliwe byłoby spełnienie Bożej obietnicy, że nie będzie więcej smutku, płaczu i cierpienia. Takie niespójności sprawiają, że wielu współczesnych biblistów postrzega historię o bogaczu i Łazarzu jako przypowieść, której nie należy interpretować dosłownie. Amerykański teolog George Ladd, żyjący w latach 1911-1982, choć nie był adwentystą, a baptystą, z pewnością pisał jak adwentysta, twierdząc, że historia ta jest najprawdopodobniej przypowieścią wykorzystującą ówczesne żydowskie przesądy i nie ma na celu wyłożenia biblijnej nauki o stanie umarłych. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu przedstawia wyraźną różnicę między żyjącym w zbytku człowiekiem bogatym a pewnym żebrakiem imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Przypowieść ta uczy, że jeden. Pozycja i uznanie w społeczeństwie w doczesności nie są miernikiem przyszłej nagrody. 2. Wieczne przeznaczenie każdego człowieka zostanie określone w tym życiu i nie może być zmienione po śmierci. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Jakie przesłanie z tych słów Jezusa powinniśmy wziąć sobie do serca w kwestii autorytetu Biblii i naszego stosunku wobec niej? Poniedziałek, 21 listopada. Dziś. Ze mną w raju. Jednym z wersetów najczęściej wykorzystywanych w próbach dowodzenia nieśmiertelności duszy jest Ewangelia Łukasza. 23:43, i rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Niemal wszystkie przekłady Biblii z nielicznymi wyjątkami tłumaczą ten werset w podobny sposób, co sprawia wrażenie, jakoby w tym samym dniu, w którym Chrystus umarł, on wraz z nawróconym Łotrem mieli być w raju. Nie powinno nas to zaskakiwać, jako że autorami tych przekładów są bibliści wierzący w dogmat naturalnej nieśmiertelności duszy. Ale czy jest to prawidłowe tłumaczenie tego wersetu? Porównaj Ewangelię Łukasza 23:43 z Ewangelia Jana 20:17 i Ewangelia Jana 14:1-3. Jak należy rozumieć obietnicę daną skruszonemu Łotrowi na krzyżu w świetle słów Jezusa skierowanych do Marii Magdaleny oraz jego obietnicy danej uczniom? Ewangelia Łukasza 23:43. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Ewangelia Jana 20:17. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Założenie, że Chrystus i Łotr tego samego dnia udali się do raju, czyli nieba, jest sprzeczne ze słowami Jezusa skierowanymi do Marii po jego zmartwychwstaniu, potwierdzającymi, że jeszcze nie udał się on do Ojca w niebie. Błędne mniemanie, że Jezus i skruszony Łotr udali się do nieba tego samego dnia, jest sprzeczne także z obietnicą Jezusa daną uczniom, że pójdą oni do nieba dopiero po jego powtórnym przyjściu. W Ewangelii Łukasza 23:43 chodzi o to, czy przysłówek dziś greckie semeron należy łączyć z następującym po nim czasownikiem będziesz, czy poprzedzającym go czasownikiem powiadam. Współczesny adwentystyczny teolog Wilson Paroski uważa, że z gramatycznego punktu widzenia jest niemal niemożliwe dokonanie właściwego wyboru. Jednak Łukasz ma zdecydowaną tendencję do używania tego przysłówka z poprzedzającymi je czasownikami. Tak jest w 14/20 przypadków użycia greckiego słowa semeron w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Tak więc najbardziej naturalny szyk zdania w Ewangelii Łukasza 23:43 byłby następujący, doprawdy mówię ci dziś, będziesz ze mną w raju, dzisiejsza Biblia Gdańska. W tym przypadku idiomatyczne wyrażenie, mówię ci dziś, podkreśla wagę i doniosłość stwierdzenia, będziesz ze mną w raju. Krótko mówiąc, Jezus składa obietnicę, tu i teraz, że skruszony Łotr będzie zbawiony. Przeczytaj historię skruszonego Łotra, który, choć był bardzo grzeszny i nie miał nic do zaoferowania Bogu, otrzymał od Chrystusa obietnicę życia wiecznego. W jaki sposób historia ta z mocą ukazuje wielką prawdę o zbawieniu wyłącznie z łaski przez wiarę? W jakim sensie każdy z nas jest w sytuacji podobnej do tej, w jakiej znalazł się ów złoczyńca? Czym nasze położenie różni się od tego, w jakim nawrócił się Łotr? Wtorek. 22 listopada. Rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Przeczytaj list do Filipian 1:21-24 oraz pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18. Kiedy według Pawła będziemy z Chrystusem, list do Filipian 1:23 i z Panem pierwszy list do Tesaloniczan 4:17. Ewangelia Łukasza 23:39-43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Pasją Pawła stało się życie w Chrystusie. Drugi list do Koryntian 5:17. Tu i teraz oraz z Chrystusem po jego powtórnym przyjściu. Zobacz pierwszy list do Tesaloniczan 4:17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Według apostoła nawet śmierć nie mogła zniszczyć jego pewności należenia do Zbawiciela i Pana. Jak napisał w list do Rzymian 8:38-39, ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. List do Rzymian 14:8. Z tą pewnością Paweł mówił o zmarłych wierzących jako tych, którzy zasnęli w Jezusie i którzy zostaną wzbudzeni podczas Jego powtórnego przyjścia, by otrzymać życie wieczne. Paweł wspomniał o swoim pragnieniu, by rozstać się z życiem i być z Chrystusem, czy miał na myśli to, że po Jego śmierci Jego dusza odejdzie, by wieść świadomą egzystencję z Chrystusem? Nic podobnego. W tych słowach Paweł wyraża pragnienie porzucenia obecnej trudnej egzystencji i bycia z Chrystusem, nie nawiązując do upływu czasu, jaki nastąpi między jednym i drugim. Ten werset nie sugeruje, by Paweł oczekiwał udania się do nieba natychmiast po śmierci. Wyraźnie rozumiał, że nie otrzyma swojej nagrody przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Zobacz, drugi list do Tymoteusza 4:8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Krótko mówiąc, Paweł mówi, że po rozstaniu się z życiem śmierci kolejnym zdarzeniem, jakiego będzie świadome, będzie powtórne przyjście Chrystusa na obłokach nieba, gdy wzbudzi On do życia sprawiedliwych umarłych. Wtedy Paweł będzie z Panem. Należy zauważyć, że autorzy ksiąg biblijnych czasami nawiązują do dwóch punktów w czasie jednocześnie, nawet jeśli są one oddzielone długim okresem. Dlaczego Paweł wolałby umrzeć zamiast żyć? Bo mógłby wreszcie uwolnić się od trudu i cierpienia w ciele. Umarłszy, miałby pewność, że otrzyma wieniec sprawiedliwości podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Choć Paweł z pewnością nie chciał umrzeć, to jednak wiedział, co czeka go po śmierci. Zwłaszcza w bardzo ciężkich okresach życia każdy z nas pomyślał nieraz, jak miło byłoby zamknąć oczy, umrzeć, a w następnej chwili obudzić się i być z Chrystusem. Jak ta myśl pomaga nam zrozumieć, o czym napisał Paweł w list do Filipian 1:23. Środa, 23 listopada. Zwiastował duchom będącym w więzieniu. Przeczytaj pierwszy list Piotra 3:13-20. W jaki sposób Chrystus zwiastował duchom będącym w więzieniu? Za dni Noego 1 list Piotra 3, 18-20. Zobacz także pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 10. Pierwszy list Piotra 3, 13-20. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Biblijni komentatorzy, którzy wierzą w naturalną nieśmiertelność duszy, zazwyczaj twierdzą, że Chrystus zwiastował duchom będącym w więzieniu, gdy spoczywał w grobie. Według nich jego duch odłączony od ciała udał się do piekła, by zwiastować coś bezcielesnym duchom mieszkańców przedpotopowego świata. Jednak ten wymyślny pogląd jest nie do zaakceptowania z biblijnego punktu widzenia, jako że Pismo Święte nie przewiduje żadnej drugiej szansy zbawienia dla zmarłych. Zobacz list do Hebrajczyków 9:27-28. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Dlaczego zatem Jezus miałby cokolwiek zwiastować tym, którzy nie mają już szansy zbawienia? Tymczasem, co ważniejsze, teoria ta jest sprzeczna z biblijną nauką o nieświadomym stanie umarłych spoczywających w prochu ziemi aż do ostatecznego zmartwychwstania. Gdyby ten werset naprawdę mówił o tym, że Jezus, ciałem i spoczywając w grobie, udał się do piekła i zwiastował bezbożnym mieszkańcom przedpotopowego świata, dlaczego tylko ci mieliby usłyszeć jego przesłanie? Czyżby nie było tam innych potępieńców przypiekanych w piekielnym ogniu? Dlaczego tylko ludzie przedpotopowi mieliby go usłyszeć? Bezsensowne jest także sugerowanie, że Chrystus zwiastował cokolwiek upadłym aniołom, którzy byli nieposłuszni Bogu w czasach Noego. Podczas gdy duchy będące w więzieniu zostały opisane jako nieposłuszne niegdyś. Biblia mówi o złych aniołach jako nieposłusznych zarówno niegdyś, jak i dzisiaj. Ponadto upadli aniołowie są trzymani w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu, list Judy 1:6, nie mając żadnej szansy zbawienia. Powinniśmy też zauważyć, że duchy będące w więzieniu w pierwszy list Piotra 3:19 zostały utożsamione w pierwszy list Piotra 3:20 z nieposłusznymi mieszkańcami przedpotopowego świata w dniach Noego. Słowo duch greckie pneuma jest użyte w pierwszy list Piotra 3:19 i innych miejscach Nowego Testamentu w odniesieniu do żywych ludzi, którzy mogą usłyszeć i przyjąć zaproszenie do zbawienia. Wyrażenie w więzieniu najwyraźniej odnosi się nie do rzeczywistego więzienia, ale niewoli grzechu, w której znajduje się nieodrodzona ludzka natura. Zobacz list do Rzymian 6:1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? List do Rzymian 7:7-25. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Przesłanie Chrystusa dotarło do nieskruszonych ludzi przedpotopowych za pośrednictwem Noego, który został pouczony przez Boga i stał się kaznodzieją sprawiedliwości dla pokolenia współcześnie z nim żyjącego. Piotr napisał te słowa w kontekście znaczenia wierności, a nie jako komentarz do stanu umarłych. Czwartek, 24 listopada. Dusze poniżej ołtarza. Jak dusze zabitych męczenników mogą wołać poniżej ołtarza? Przeczytaj objawienie Jana 6:9-11. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą. I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Otwarcie piątej apokaliptycznej pieczęci odsłania niezwykłą scenę. Dusze męczenników zostały metaforycznie ukazane poniżej ołtarza jako wołające o pomstę do Boga. Niektórzy komentatorzy są skłonni utożsamić ów ołtarz z ołtarzem kadzidlanym wspomnianym w siódmej pieczęci. Jednak nawiązanie do krwi zamiast kadzidła w objawieniu Jana 6:9-11 prowadzi do zrozumienia, że chodzi tu o ołtarz całopaleń, na którym przelewano krew ofiar. Jak krew ofiar była wylewana u podstawy ołtarza, tak i krew męczenników została symbolicznie wylana poniżej ołtarza Boga, gdy oddali oni życie za wierność Słowu Bożemu i z powodu świadectwa o Jezusie, zobacz objawienie Jana 6:9. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Dusze poniżej ołtarza także są symboliczne. Rozumiejąc je dosłownie, należałoby dojść do wniosku, że męczennicy nie są w pełni szczęśliwi w niebie, skoro nadal wołają o pomstę. Trudno sobie wyobrazić, by na tym miało polegać radowanie się nagrodą zbawienia. Pragnienie pomsty może uczynić życie człowieka koszmarem. Czyżby zbawieni w niebie mieli się domagać odpłaty na mieszkańcach ziemi? Należy również pamiętać o tym, że Jan nie otrzymał wizji nieba w jego rzeczywistym wyglądzie. Nie istnieje żaden biały, ognisty, kar i siwy koniani wojowniczy jeźdźcy na nich. Jezus nie wygląda jak baranek krwawiący z rany zadanej nożem. Cztery bestie nie są rzeczywistymi skrzydlatymi stworami o zwierzęcych cechach. Podobnie nie ma żadnych dusz u podstawy jakiegoś ołtarza w niebie. Cała ta scena jest obrazowa i symboliczna. Wspomniany już w niedzielę baptystyczny teolog George Ladd napisał ponownie jak adwentysta, w tym przypadku ołtarz jest najwyraźniej ołtarzem ofiarnym, u podstawy którego wylewano krew ofiar. Fakt, że Jan widział dusze męczenników poniżej ołtarza, nie ma nic wspólnego ze stanem umarłych czy ich sytuacją w pośrednim okresie. Jest jedynie obrazowym przedstawieniem faktu, że byli oni męczennikami w imię Boga. Kto zwłaszcza będąc ofiarą niesprawiedliwości nie wołał o sprawiedliwość, która jeszcze się nie dokonała? Dlaczego musimy przez wiarę ufać, że ostatecznie zatriumfuje sprawiedliwość, której tak brakuje w tym świecie? Jakie pocieszenie możesz czerpać z tej wspaniałej obietnicy? Piątek, 25 listopada. Do dalszego studium. W przypowieści o bogaczu i Łazarzu Chrystus podkreślił, że w doczesnym życiu ludzie decydują o swoim wiecznym przeznaczeniu. W czasie próby łaska Boża jest oferowana każdej duszy. Ale jeśli ludzie marnują dane im możliwości i żyją tylko dla własnej przyjemności, odcinają się od życia wiecznego. Żadna kolejna szansa nie zostanie im dana prócz tej, którą mają w tym życiu. Przez własne wybory tworzą wielką i nieprzekraczalną przepaść między sobą a Bogiem. Gdy pierwsi chrześcijanie zostali skazani na wygnanie w góry i na pustynię, gdy umierali w męczarniach z głodu, zimna i tortur oraz gdy jedyną drogą wyjścia z tej niedoli wydawało się męczeństwo, to cieszyli się, że uznano ich za godnych cierpienia dla Chrystusa, który dla nich został ukrzyżowany. Ich godny naśladowania przykład będzie pociechą i zachęceniem dla ludu Bożego, na który przyjdzie czas takiej udręki, jakiego nigdy dotąd nie było. Pytania do dyskusji. 1. Jak całościowe biblijne spojrzenie na naturę człowieka może pomóc nam lepiej zrozumieć niektóre z fragmentów Pisma Świętego, które studiowaliśmy w tym tygodniu? 2. Zastanów się nad różnicą istniejącą między bezkompromisową religią chrześcijańskich męczenników a elastyczną religią postmodernistycznego pokolenia. Mówiąc innymi słowy, za co warto oddać życie? Jeśli ktoś uważa, że wszelkie prawdy są względne i uwarunkowane kulturowo, dlaczego miałby za nie umierać? Czego możemy się nauczyć od tych, którzy byli gotowi umrzeć za poglądy, o których wiemy, że były fałszywe? 3. Zastanów się nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Gdy Jezus ze zmartwychwstał, wielu uwierzyło w Niego. Jednak inni, mając te same dowody, nie uwierzyli. Czego uczy nas to o zatwardziałości ludzkiego serca na oczywistą prawdę? Co możemy zrobić, by uchronić się przed tego rodzaju zatwardziałością? 4. Jezus powiedział wyraźnie, kiedy umarli ożyją, i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ewangelia Jana 5, 29. Te dwa wydarzenia będą rozdzielone tysiącem lat, choć wydaje się, że nastąpią jednocześnie. Jak pomaga nam to zrozumieć, o czym Paweł napisał w list do Filipian 1, 23. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej.